Dzień dobry. Ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Witam Zbigniew Bartuś, a w naszym wspólnym studiu gościmy doktora Adama Czerniaka, kierownika Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH i jednocześnie afilowany jako Polityka Insight, z której korzystają wszyscy mądrzy profesjonaliści w Polsce. Mogę tak zareklamować?
No, zdecydowanie, dziękuję.
Proszę uprzejmie. Panie doktorze, ja taki coming out mały na początek. Współzakładałem zespół, który do dzisiaj istnieje, rokowy, nowofalowy. I szczerze mówiąc, mimo upływu ze 40 lat od tego czasu, nadal czuję się tym nowofalowcem. Czy to sprawia, że lepiej się porozumiewam z zetkami dzisiejszymi, bo w sumie na jednych falach nadajemy, czy też jakoś z nimi wchodzę w konkurencję, czy jakiś konflikt pokoleń? Jak to wygląda?
Dzień dobry Państwu. No, czy Pan się lepiej z nimi porozumiewa? To ja jeszcze nie jestem w stanie ocenić, to pewnie Pan wie najlepiej. Natomiast ja jestem w stanie spojrzeć na ten problem jako ekonomista.
No właśnie.
I ta perspektywa nie jest zbyt korzystna, muszę Panu powiedzieć szczerze, bo to, że Pan się czuje i jest Pan grokowcem dalej, to w zasadzie to nie jest Pan jedyny. Wiele osób z pokolenia 50+, także osób starszych, jest wciąż w pełni życia. Więc my często o nich mówimy jako osoby starsze, silversi, takim terminem, czyli osoby o srebrnych włosach, taki termin używamy. Ale większość z tych osób to nie są archetypiczne osoby starsze, tak jak my sobie wyobrażamy, czyli potrzebujące dodatkowej opieki, czy to w zakresie zdrowotnym czy współpracy w rodzinie, tylko to są osoby w pełni życia, które właśnie są pankrokowcami, które jeżdżą na nartach, które aktywnie spędzają swój czas także towarzysko. A co to powoduje? Powoduje to, że konkurują o te same ograniczone zasoby z pokoleniem osób młodych.
O jakich zasobach tutaj mówimy przede wszystkim?
No właśnie, bo to jest takie górnolotne, ekonomiczne, a tak bardziej konkretnie. No właśnie, jest pan pankrokowcem, idzie pan na koncert.
Oczywiście.
A koncert jest na sali zamkniętej i tam tych biletów jest ograniczona liczba.
Podbijam ceny biletów.
No właśnie, pan ma portfel, może pan bilety kupić, bo zwykle osoby właśnie z tych starszych grup wiekowych mają wyższe dochody od młodych, no i podbijają ceny tych samych dóbr, o które z tymi młodymi rywalizują. I młodzi mają wtedy problem, mówią, kurczę, no tutaj jest dużo osób starszych na tym koncercie, nie ma biletów dla mnie, a jeżeli są, to są w jakichś horrendalnych cenach, to już niektóre bilety w ogóle na imprezy masowo osiągają cenę 1000 zł, słyszałem ostatnio, no i pojawia się zarzewie konfliktu. I zresztą oczywiście nie dotyczy tylko koncertów, bo gdyby to był problem koncertów, to ekonomiści by się tym aż tak nie zajmowali, ale dotyczy to całej gospodarki, bo te dobra, ograniczone dobra, o które rywalizują pokolenia, właśnie coraz większe pokolenie osób starszych, bo mamy starzenie się społeczeństwa, po raz pierwszy w historii w ogóle świata mamy także osób starszych, jest więcej niż tych osób młodych w krajach wysoko rozwiniętych, no to następuje rywalizacja o te ograniczone zasoby. I tutaj jednym z takich miejsc, gdzie ta rywalizacja jest bardzo silna i która rodzi bardzo duże też konflikty społeczne, to jest kwestia mieszkalnictwa.
No właśnie, przepraszam bardzo, że wpadłem w słowo, bo z jednej strony mamy starzenie się społeczeństwa, z drugiej strony słyszymy o rekordowej śmiertelności jednak w historii Polski, czyli dużo więcej ludzi umiera niż w poprzednich dziesięcioleciach, mało się rodzi, to teoretycznie powinny pustoszeć nam mieszkania i problem powinien się rozwiązywać niejako w sposób naturalny. Dlaczego tak nie jest?
Nie jest tak z kilku powodów, ale głównym powodem jest moim zdaniem przywiązanie do mieszkania jako pewnego rodzaju dobra rodzinnego. Bo osoby starsze dość często stają się singlami. No, my kojarzymy określenie singiel czy singielka z młodymi gospodarstwami.
Dwudziestokilkulatkiem.
Właśnie. A jak spojrzymy w dane statystyczne, to gospodarstw domowych z jedną osobą tylko jest równie dużo w pokoleniu 60+, co właśnie w tym pokoleniu 20-30 lat. Dlaczego? No właśnie dlatego, że część pokolenia osób starszych po śmierci małżonka, małżonki pozostaje sama w gospodarstwie domowym i często w gospodarstwie domowym, które ma mieszkanie własnościowe, i to zwykle stosunkowo duże, jak na potrzeby jednej osoby, bo to jest tak średnio 70-80 metrów kwadratowych. Tutaj też osobnym problemem są domy, zwłaszcza wolno stojące, gdzie taka samotnie żyjąca osoba starsza no ma problem z tym, żeby chociażby osiągnąć odpowiedni dochód, żeby ten to mieszkanie ogrzać.
Zapłacić za ogrzanie, tak.
Dokładnie.
Są różne modele ogrzewania w tym momencie.
No więc właśnie.
Grzeje tylko piętro na przykład. Nie?
I tego typu problemy się pojawiają, ale to jest problem dla tych osób starszych, a problem z perspektywy właśnie pewnego rodzaju konfliktu pokoleniowego, to jest problem zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym. Bo my mamy tutaj fetyszyzację budowy nowych mieszkań, ale nawet w tym roku takim największego budownictwa od 50 lat, czyli 2022, kiedy wybudowano rekordową liczbę 240 tysięcy mieszkań, to i tak jest kropla morzu tego, jaki mamy zasób mieszkaniowy w całej gospodarce, bo w całej gospodarce mamy ponad kilkanaście milionów mieszkań, więc to jest naprawdę niewiele, a kluczem jest zarządzanie, odpowiednie zarządzanie istniejącym zasobem i w idealnym świecie, tak się dzieje w części krajów zachodnich, osoby starsze, kiedy stają się właśnie singlami czy singielkami, przeprowadzają się do mniejszych mieszkań, uwalniając ten zasób mieszkaniowy dla pokolenia osób młodych, w tym przede wszystkim rodzin z dziećmi, którym tego typu większe powierzchniowo mieszkania są po prostu potrzebne.
Dlaczego to się nie dzieje w Polsce, w realiach polskich? Jaki tu jest powód? Bo ja słyszałem o czymś takim, że młodzi na przykład potrzebują generalnie i poszukują mieszkań, co widzimy i w Warszawie, i w Krakowie, i w Wrocławiu, Gdańsku, tu w Sopocie, prawda? Natomiast ten zasób wielkopowierzchniowy, nazwijmy to, jest w Polsce powiatowej bardzo często, bo tam rodzice mieszkają i wychowali te dzieci i teraz mieszka singiel na 200 metrach i co? I to nie rozwiązuje sytuacji młodego, nawet jakby z tego rynku mieszkaniowego zszedł był naturalnie bądź w inny sposób. Jak rozwiązać ten problem?
No tu jest kilka zagadnień. No, pierwsza kwestia jest taka, że jesteśmy przywiązani do mieszkań, że traktujemy mieszkania jako dobro rodzinne, czyli bardzo często właśnie nie chcemy wyprzedawać majątku rodzinnego, nie chcemy nawet tego mieszkania gdzieś położonego właśnie mniejszej miejscowości sprzedać, bo przecież to nie jest tak, że nikt tam nie chce mieszkać, faktycznie część miejscowości się wyludnia, ale to nie jest tak, że nie możemy takiego domu sprzedać na przykład jakiemuś gospodarstwu domowemu, który chce tam mieć na przykład drugi dom, dom wakacyjny albo założyć jakieś gospodarstwo agroturystyczne, tego typu rzeczy przecież się dzieją i to można taki majątek upłynnić, a często nie chcemy, bo jesteśmy do niego emocjonalnie przywiązani jako to młodsze pokolenie. A druga kwestia jest właśnie taka, że no, problemem jest ciągły niedobór mieszkań. My stale mówimy o tym, że tych mieszkań jest mało, a stale ich się dużo buduje. Jak przeanalizowałem dane statystyczne, to pomiędzy 2001 rokiem a 2021 rokiem, czyli dwoma spisami powszechnymi, przybyło w rękach osób fizycznych, czyli de facto gospodarstw domowych, 5 milionów mieszkań. A mimo to problemy mieszkaniowe dalej występują i w zasadzie można powiedzieć, że są bardzo zbliżone do tych, jakie odnotowaliśmy na początku wieku. Z czego to wynika? No z tego, że te mieszkania, które są, nie są tam, gdzie powinniśmy. I tutaj słusznie bardzo pan redaktor zauważył, że mamy czasami nawet nadmiar mieszkań w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich, a ciągły niedobór mieszkań w dużych miastach. Ale pamiętajmy, że tam też mieszkają seniorzy i tam te same problemy dotyczące zagospodarowania istniejącego zasobu mieszkaniowego występują i często nawet dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że mówimy o milionerach, seniorach, milionerach, którzy ledwo wiążą koniec z końcem.
Czyli dochody są niskie, ale majątek ogromny.
Jest
tak?
Ogromny, tak? To jest dana statystyczna, którą uwielbiam przytaczać, to to, że Polacy są bogaci od Niemców.
No tak.
I wcale
jesteśmy
nie,
uwłaszczeni na
bo my jesteśmy uwłaszczeni na mieszkania, więc średni poziom majątku jednego gospodarstwa domowego jest przeciętnie wyższy niż majątku niemieckiego, bo tam jest najem, a u nas jest własność. Ale czy to nas czyni faktycznie bogatszymi? No niestety nie. I dobrze by było, żebyśmy tak zarządzali tym majątkiem mieszkaniowym, aby móc go lepiej wykorzystać i abyśmy my mieli dzięki temu też wyższe dochody.
To na koniec pytanie do analityka, czyli nie takiego naukowca, który w takim powszechnym mniemaniu może sobie tam coś poustalać i nic z tym nie robić, natomiast analityk musi przygotować na koniec jakąś konkluzję, czyli powiedzieć, co możemy z tym zrobić, czyli na przykład czy państwo jako taki powiedzmy nadgospodarz tych wszystkich gospodarstw domowych ma jakieś narzędzia, które mogłoby uruchomić, aby no, trochę zmienić to i ukierunkować w pożądanym kierunku.
Jest szereg narzędzi, natomiast te najbardziej efektywne są też najmniej przyjemne, bo narzędzie, które na Zachodzie się stosuje do tego, żeby uwalniać zasób mieszkaniowy i właśnie stymulować gospodarstwo do tego, żeby nie trzymały mieszkań, kiedy ich nie użytkują albo nie wynajmują, no to przede wszystkim to są bodźce podatkowe. I tutaj mówimy podatku katastralnym od majątku.
Jedno z najgorszych w tym kraju.
No więc właśnie. Tak? Trzeba go stworzyć tak, żeby faktycznie oszczędzić część seniorów i żeby ten podatek katastralny bardziej uderzał w tych, którzy mają po 3, 4, 5 mieszkań, a nie tych, którzy mają jedno duże mieszkanie, na przykład w centrum miasta. Ale wciąż taki bodziec jest konieczny, bo on spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, jest pewną motywacją do tego, żeby mieszkanie wynająć lub sprzedać, jeżeli go nie użytkujemy, czy też dom. A po drugie, i to jest moim zdaniem nawet jeszcze cenniejsze, a się to w dyskusji pomija, uświadamia, ile to mieszkanie jest warte. Bo bardzo wielu Polaków i Polek nie wie, jakiej wartości jest ich mieszkanie. Często pamiętają cenę z aktu notarialnego, albo jak ktoś wycenił 10 lat temu, a ceny rosną na tyle szybko, że my
5 lat się podwoiły w bardzo wielu miastach.
No więc właśnie,
miastach.
My z roku na rok powinniśmy wiedzieć, ile ten nasz majątek jest wart, bo wtedy możemy bardziej świadomie podejmować decyzję o tym, jak nim zarządzać. Czy na przykład sprzedać, kupić nieco mniejsze mieszkanie, czy to wynająć, jakim byśmy mogli mieć z tego dochód. Więc taki podatek katastralny spełniałby kilka funkcji. Jest niestety, mówię niestety, bo to nie jest przyjemne, nikt nie chce płacić podatków, a najbardziej efektywnym narzędziem uwalniania istniejącego zasobu mieszkaniowego.
Odważy się ktoś w Polsce, pan myśli?
Odważy się, ale pewnie nie nazwie tego podatkiem katastralnym. Już tutaj jest podpowiedź do polityków, którzy by chcieli z tego skorzystać. Ja mówię, podatek od wysokiego majątku mieszkaniowego. No i płacony tylko przez ludzi, którzy mają na przykład więcej niż 1 000 000 zł ulokowane w zasobie mieszkaniowym.
Wyobrażam sobie, że da się to sprzedać medialnie nawet.
Dziękuję, że pan to mówił. Pan jestem w zakresie ekspertem.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.